Maciej Sztykiel, kłaniam się i zapraszam na Rzut na Mapę, nasz cotygodniowy program, w którym analizujemy wydarzenia i doniesienia związane z wojną w Ukrainie. Choć ciężko w to uwierzyć, to już 401 doba i rosyjskiej inwazji, i ukraińskiej obrony. W ostatnich dniach znów Rosjanie atakują dronami kamikadze. W ostatniej nocy ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 9 z 10 takich dronów. Na Charków spadło w ostatniej nocy 9 rakiet. Atakowane intensywnie jest Zaporoże, co w ostatnich tygodniach się tak nie działo. Rosjanie nie ustają też oczywiście zastrzałem artyleryjskim prawie całej linii frontu. Ale w ostatnich dniach tą przestrzeń informacyjną w Polsce zdominowały wieści z Kremla o rozmieszczeniu na terenie Białorusi taktycznej broni jądrowej. I o tym właśnie głównie będziemy rozmawiać z moim dzisiejszym gościem. Jest nim analityk, badacz w obszarach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz odstraszania jądrowego, pan Artur Kacprzyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się, panie Arturze.
Dzień dobry.
Na początku wspomnę jeszcze o sytuacji na froncie. W okolicy Bachmutu nieco się ona zmieniła. Rosjanie wytracili ten impet, z którym atakowali wcześniej. Ukraińcy bronią tego miejsca w obwodzie donieckim zaciekle i, jak sami mówią, będą bronić go do skutku. Nie mają zamiaru się stąd wycofywać. Rosjanie nie poczynili tutaj żadnych postępów, jeżeli chodzi o teren, zdobycze terenowe. Wręcz przeciwnie, nawet Ukraińcy w tym regionie, tutaj walka trwa na polach uprawnych, Ukraińcom udało się odrobinę odsunąć Rosjan na wschód. Natomiast Rosjanie poczynili nieznaczne postępy tutaj w kierunku Konstantynówki. Na razie nic one im nie dają, natomiast jeszcze 2 tygodnie temu ten teren nie był opanowany przez Rosjan. Gorąca natomiast sytuacja pozostaje cały czas w rejonie Awdijewki. Tutaj niestety zacieśniają Rosjanie tę próbę okrążenia miasta, czynią pewne postępy terenowe. W pozostałych regionach sytuacja raczej się nie zmienia. Nie doszło do jakichś większych starć ani zdobyczy terenowych. Wiadomo, że Ukraińcy próbują ruszyć ze strony Orichowa i tutaj atakować Rosjan. Na razie nie przesunęli się w głąb tego korytarza lądowego, który stworzyli Rosjanie. No i Rosjanie w ostatnich godzinach ostrzeliwują Zaporoże. Tutaj to właśnie widzimy. To są wybuchy, które miały miejsce dziś i jest to prawdopodobnie odpowiedź na ataki Ukraińców HIMARS-ami na ten cały korytarz lądowy, który tu właśnie widzimy, co może być zapowiedzią zapowiadanej kontrofensywy ukraińskiej. No dobrze, ale wracając do głównego tematu dzisiejszej rozmowy. Panie Arturze, czy to rozmieszczenie, ta informacja, którą podał Władimir Putin o rozmieszczeniu na Białorusi taktycznej broni jądrowej, czy to oznacza, że Polacy powinni się bać?
Nie, nie powinniśmy się bać, chociaż to jest właśnie celem całej tej zapowiedzi. To jest jeden z kolejnych elementów zastraszania Zachodu przez Rosję i on, to zastraszanie, ta zapowiedź, to jak najbardziej wiąże się z tym, o czym mówił przed chwilą pan redaktor, to znaczy z tym, że Rosjanie nie odnoszą większych sukcesów na froncie. Niedługo będzie spodziewane jest, że zacznie się jakaś ukraińska kontrofensywa, więc Rosjanie jak najbardziej znowu straszą bronią jądrową po to, aby wymusić na państwach zachodnich ograniczenie wsparcia dla Ukrainy. I tu tak naprawdę Władimir Putin nie powiedział jeszcze wprost, że taktyczna broń jądrowa, że głowice się na Białorusi znajdą. On zapowiedział, że do lipca wybudowany na Białorusi zostanie magazyn, gdzie takie głowice mogą zostać rozlokowane. No i przypomniał o tym, o czym już w sumie wiedzieliśmy, bo to wydarzenia z zeszłego roku, to znaczy, że po pierwsze 10 białoruskich samolotów Su-25 zostało przystosowanych do przenoszenia bomb jądrowych i że Białoruś otrzymała też od Rosji wyrzutnie pocisków Iskander, które również są do przenoszenia głowic jądrowych zdolne. No i tutaj z tej zapowiedzi prezydenta Putina wynika, że chodzi o rozlokowanie, o możliwość rozlokowania głowic, które będą pod kontrolą rosyjską, natomiast w razie konfliktu mogłyby zostać wydane siłom białoruskim do ich użycia. Natomiast od razu trzeba sobie na wstępie zaznaczyć, że nie jest tak, jak sugerował później prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, że to będzie białoruska broń jądrowa. Nie, to będzie rosyjska broń jądrowa, która właśnie będzie mogła być wydana siłom białoruskim i podejrzewam, że te siły białoruskie no, będą działały pod bardzo, bardzo ścisłą kontrolą rosyjską, czyli tak naprawdę nie chodzi tu o jakąś współpracę, ale w takim wymiarze operacyjnym po prostu te wojska białoruskie miałyby realizować to, co rozkażą Rosjanie, ale to są kwestie techniczne. Ja myślę, że te głowice prędzej czy później się tam znajdą i tutaj tak jakby etapami Rosja będzie próbowała wykorzystywać ten fakt, żeby właśnie tą presję na Zachód zwiększać, ale od razu sobie trzeba powiedzieć, że zasadniczo nic to nie zmienia, dlatego że Rosja już ma różne metody, różne zdolności do ataku na całe terytorium NATO, nie tylko na wschodnią flankę Europy, także na Stany Zjednoczone. No w przypadku naszego terytorium to takimi środkami ataku mogłyby być już pociski Iskander rosyjskie stacjonujące w obwodzie kaliningradzkim, różnego rodzaju pociski wystrzeliwane z okrętów, także okrętów floty bałtyckiej, z samolotów bazujących na terytorium Rosji. Także tych środków ataku już jest dużo i to przesunięcie, ewentualne przesunięcie głowic jądrowych na Białoruś, no tutaj zasadniczo tej sytuacji nie będzie zmieniało. No ono ma demonstrować, że Rosja jest gotowa do użycia broni jądrowej, być może ma zademonstrować także, że w razie konfliktu z NATO chciałaby, byłaby zdolna do szybkiego użycia tej broni jądrowej, no bo też trzeba sobie powiedzieć, że nawet jeżeli chodzi o samą Białoruś, to no, Rosja mogłaby użyć broni jądrowej z terytorium Białorusi, tak jak atakowała konwencjonalnie Ukrainę pociskami Iskander z terytorium Białorusi. Po prostu w tym momencie Rosja musiałaby przerzucić głowicę ze swojego terytorium na Białorusi i dopiero wtedy uzbroić stacjonujące tam wyrzutnie. Natomiast jeżeli głowice znajdą się na stałe na Białorusi, no to będzie można ich użyć po prostu, będzie można je szybciej przeładować na wyrzutnie, będzie można użyć ich szybciej. No ale tak, to są rosyjskie groźby. Z drugiej strony no mamy, to nie zmienia faktu, że dalej jesteśmy w NATO i NATO ma swoje zdolności nuklearne, zwłaszcza amerykańskie, także brytyjskie i francuskie. I jak dotąd, mimo tego, że Rosjanie wielokrotnie grozili na przykład odwetem za wspieranie Ukrainy, wysyłanie Ukrainie sprzętu, no to nie odważyli się na żadne ani nuklearne, ani nienuklearne ataki na terytorium NATO i nie odważą się i teraz. Także należy to traktować jako kolejną groźbę, której nie można ulegać.
Kolejną groźbę, czyli militarnie, to rozumiem, nic nie zmienia, bo jedyna różnica, jaka ewentualnie w przypadku ewentualnego użycia takiej broni, to jest, no nie wiem, sekundy, minuty krócej leciałaby ta broń, rozumiem, z Białorusi niż z Rosji, tak? To jest jedyna różnica.
To znaczy, może nie jest tak, że to całkowicie nic nie zmienia, to zasadniczo nic nie zmienia. Ta broń po prostu mogłaby, jeżeli chodzi o samą Białoruś, mogłaby zostać przez siły czy białoruskie, czy ewentualnie siły rosyjskie stacjonujące tam, bo pewnie to będą też głowice dla sił rosyjskich, mogłaby być po prostu użyta szybciej, to znaczy Rosjanie nie musieliby przerzucać głowic ze swojego terytorium, co mogłoby zająć pewnie godziny, dni, trudno powiedzieć, tylko no mieliby je od razu pod ręką, co nie znaczy, żeby tych głowic i tego wszystkiego użyli. No tutaj jeszcze można dodać, że to, że Białoruś otrzymała te zestawy Iskander, no to nie wiemy ile, prawdopodobnie jest to kilkanaście wyrzutni, każda może naraz odpalić po dwie rakiety, no to oczywiście jest jakąś komplikacją, jeżeli chodzi o obronę przed atakiem, czy to nuklearnym, czy konwencjonalnym ze strony Rosji, przez nas, przez NATO, ale też trzeba sobie od razu powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o duże ataki rakietowe, no to i tak nie ma stuprocentowo pewnej obrony przed nimi, tak? Więc my oczywiście budujemy swoje zdolności przeciwrakietowe, sojusznicy też rozmieszczają systemy takie jak Patriot w Polsce, natomiast koniec końców no, stuprocentowej obrony przed tym nie ma i tak polegamy na odstraszaniu nuklearnym, na gwarancjach sojuszniczych w ramach NATO, aby przede wszystkim odstraszyć taki atak.
Za chwilę jeszcze o tym odstraszaniu porozmawiamy, ale chciałem zapytać, bo wspomniał pan o tym, co mówił Łukaszenka, że to będą białoruskie głowice, to będą wciąż rosyjskie, ale pojawiła się taka informacja, że będą dwa przyciski. Jeden w Moskwie, drugi w Mińsku. Wierzy pan w to, że w ogóle by tak było, czy to byłoby wszystko zależne od Putina w Moskwie?
Ja jestem przekonany, że wszystko byłoby zależne od Putina i tutaj Białoruś w tym momencie jak najbardziej realizuje rosyjski plan zastraszania Zachodu. No zresztą, jeżeli spojrzymy na całą kwestię tej ostatniej zapowiedzi, no najpierw prezydent Putin mówi o budowie tego składu w wywiadzie telewizyjnym, a dopiero tydzień później głos w tej sprawie zabiera Łukaszenka. No, tak jakby jest jasne, kto tutaj kieruje całym tym procesem. No i też widzimy po innych sygnałach, że Białoruś jest po prostu coraz bardziej podporządkowana Rosji, kontrolowana przez Rosję. No, trwa to wchłanianie też przez podpisywanie różnych deklaracji Białorusi do tego państwa związkowego. Jeżeli chodzi o z Rosją, ale jeżeli chodzi o te dwa przyciski, no, to się też pojawia w przekazie płynącym z Rosji, jak rozumiem, stąd, że Rosja próbuje wykorzystać jako pretekst to, że w NATO od czasów już zimnej wojny funkcjonuje coś takiego jak nuclear sharing, co polega w tym momencie na tym, że w kilku państwach europejskich, są to Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy i Turcja, znajdują się amerykańskie głowice nuklearne, które, jeżeli Amerykanie w razie wojny by się na to zgodzili i jeżeli też państwa, terytorium których te głowice są, by się na to zgodziły, mogłyby zostać wydane tym państwom do użycia. Te państwa mają samoloty do tego przystosowane, ale no to wymaga wspólnej decyzji i to by było użycie zgodnie ze wspólnie przygotowanymi planami. I tutaj Rosjanie próbują trochę pokazać, że no tak, no, Amerykanie mają coś takiego, NATO istnieje taka forma współpracy, więc my możemy robić to samo z Białorusią. No i tak, teraz by należało porównać jeszcze kilka innych rzeczy, no bo to teoretycznie mechanizm ma być ten sam, chociaż tak jak mówię, w NATO to się odbywa na zasadzie współpracy, zresztą no, zgodnie z ustaleniami w NATO, no to wszyscy sojusznicy powinni się skonsultować w razie ewentualnego użycia broni jądrowej i w sprawie ewentualnego użycia broni jądrowej przez sojusz. No tutaj te relacje Białorusi z Rosją są zupełnie inne, więc tutaj takich żadnych takich konsultacji by nie było. Poza tym trzeba też pamiętać o jednym. W przypadku Stanów Zjednoczonych i NATO liczba tej broni jądrowej krótszego zasięgu, tak zwanej taktycznej broni jądrowej, bo taką też Rosjanie mają na Białorusi prawdopodobnie rozmieścić, no ona się zmniejszała od czasu zimnej wojny i Amerykanie po dziś dzień honorują deklaracje złożone tuż po zakończeniu zimnej wojny o tym, że nie będą rozmieszczać broni jądrowej na terytorium państw Europy Środkowo-Wschodniej, które do NATO weszły. A z drugiej strony mamy Rosjan, którzy przez ostatnie kilkanaście lat rozbudowują zdolności do przenoszenia właśnie tej taktycznej broni jądrowej. No i teraz sami zwiększają też, no, sugerują, zapowiadają, że będą ją przesuwać jeszcze na Białoruś.
No
Więc
właśnie, jaka powinna być reakcja
tutaj.
sojuszników i czy w Polsce powinny znaleźć się takie głowice?
No, myślę, że to byłby na pewno silny sygnał wysłany Rosji, co do tego, że tutaj Zachód nie tylko nie ulega rosyjskim groźbom i dalej wspiera Ukrainę, ale też odpowiada na rosyjskie groźby i Rosja ponosi koszty grożenia. Natomiast jeśli chodzi o NATO, myślę, że tym, co realnie teraz może się stać w ciągu najbliższych miesięcy, to znaczy w perspektywie szczytu w Wilnie, już wcześniej zaplanowanego, który ma się odbyć w lipcu, mogłoby być, no właśnie, podjęcie szerszej dyskusji przez NATO, czy tak naprawdę NATO nie potrzebuje większej ilości broni jądrowej i ewentualnie jej przesunięcia właśnie do Polski. Mówię, że rozpoczęcie dyskusji, bo to jest temat niezwykle kontrowersyjny w sojuszu, broń jądrowa i także ewentualne jej rozmieszczenie na wschodniej flance. I to się wiąże z różnymi czynnikami. Po części właśnie z obawami niektórych sojuszników, że takie przesunięcie broni jądrowej byłoby prowokacyjne wobec Rosji, chociaż no, jak widać, Rosji nie trzeba prowokować, bo i tak ten arsenał rozbudowuje i przesuwa bliżej granic sojuszu. No ale też mogą pojawić się głosy, prawdopodobnie pojawią się, że no, sojusz już ma dużo innej broni jądrowej, tak, przede wszystkim o zasięgu międzykontynentalnym, stacjonującej w Stanach Zjednoczonych, która mogłaby być użyta do obrony NATO do odpowiedzi na jakiś rosyjski atak nuklearny i że tutaj sojusz nie musi właśnie takich kontrowersyjnych zmian wprowadzać. Kontrowersyjnych także dlatego, że generalnie w wielu państwach NATO, w Niemczech na przykład, no, te nastroje antynuklearne, prorozbrojeniowe jeszcze są silne. Ja natomiast spojrzałbym na to z tej strony. Faktycznie dzisiaj to odstraszanie natowskie działa, ale lepiej byłoby zasadniczo wysłać właśnie do Rosji sygnał, że NATO będzie odpowiadać na kolejne groźby i prowokacje, i to byłby dołączenie Polski do tego nuklearnego, byłoby wyraźnym sygnałem, po to, żeby czasem gdzieś w trakcie tego dalszego grożenia bronią jądrową, no, nie zrodził się po stronie rosyjskiej pomysł, przekonanie, że no jednak jakieś tutaj obawy w NATO związane z bronią jądrową są na tyle duże, że należy grozić dalej i że może w końcu NATO tym groźbom ulegnie. I dobrze byłoby przeciwdziałać takiej percepcji ze strony Rosjan, także w kontekście toczącej się wojny, bo być może Rosja teraz kalkuluje, że jeżeli będzie dalej eskalować, zwiększać te groźby, no to z czasem właśnie sojusz ulegnie i może jednak państwa to wsparcie dla Ukrainy ograniczą. Więc na razie myślę, że możemy mówić o rozpoczęciu trudnej i dość długiej dyskusji. Tu też dodam, że no nawet gdyby się udało uzyskać zgodę wśród sojuszników co do tego, no to też jeżeli chodzi o dostosowanie samolotów do ich przenoszenia, no sens stosowania tych samolotów, które mamy już teraz, czyli F-16, byłby niewielki, no one musiałyby dolecieć na cel, żeby te bomby zrzucić już tak, jeżeli chodzi o operacyjne kwestie z ich użyciem, co rzutowałoby na wiarygodność, tak, takich samolotów jako środka przenoszenia. Samoloty F-35 będziemy mieli od przyszłego roku, początkowo no też one słyszyły do szkolenia nowych pilotów, więc raczej jeżeli dyskusję można zacząć teraz, ale jakieś dodatkowe zdolności po stronie NATO, no to by była kwestia tak naprawdę już na drugą połowę tej dekady i bardziej realnym celem na pewno byłoby właśnie dostosowanie polskich samolotów do przenoszenia broni jądrowej, być może broni jądrowej, która stacjonuje w tym momencie na zachodzie Europy. Znacznie trudniejsza będzie dyskusja o przeniesieniu broni jądrowej na terytorium Polski.
No być może to będą te tematem rozmów bukareszteńskiej dziewiątki dziś, ale na koniec jeszcze króciutkie pytanie. Łukaszenka powiedział dzisiaj, że przed Zgromadzeniem Narodowym, że niemożliwe jest pokonanie potęgi nuklearnej, jaką jest Rosja. Zgadza się pan z tym?
Nie zgadzam się z tym. Mieliśmy przykłady i wycofania się Amerykanów z Wietnamu i z Afganistanu, porażkę Związku Radzieckiego w Afganistanie, więc przegrana jak najbardziej państwa nuklearnego jest możliwa. Bardziej ująłbym to w ten sposób. Broń jądrowa jest bronią do użycia w ostateczności, więc gdybyśmy mówili faktycznie o scenariuszu takim, gdzie no, ktoś nagle najeżdża Moskwę, Rosję i czołgi znajdują się pod Moskwą, oczywiście wtedy groźba użycia broni jądrowej byłaby jak najbardziej wiarygodna, jako taka ostatnia deska ratunku. Natomiast grożenie w bronią jądrową w przypadku konfliktu z Ukrainą no, jest nieproporcjonalne. Znaczy to jest groźba nieproporcjonalna do sytuacji i na razie te groźby, które słyszymy do tej pory, traktuje w kategorii blefu Rosjan i prób zastraszania Zachodu, za czym nic więcej nie idzie. Być może w przypadku jakimś skrajnym, tak, na przykład totalnego załamania się armii rosyjskiej na Ukrainie, czy perspektywy utraty Krymu przez Rosję, wtedy może i poważnie Rosjanie mogliby jakieś ograniczone użycie przeciwko Ukrainie broni jądrowej rozważać, ale to nie znaczy, żeby się na nie zdecydowali. Tutaj przypomnijmy, że jesienią, tuż przed wycofaniem się Rosjan z Chersonia i odbiciem go przez Ukrainę, no też takie sygnały ze strony Rosji co do możliwego użycia broni jądrowej się pojawiały, ale to spotkało się z bardzo silną reakcją świata. Spotkało się z sugestiami, po pierwsze ze strony USA i NATO, że być może no, użycie broni jądrowej doprowadziłoby do włączenia się USA i NATO w konflikt, a po drugie wygląda na to, że Chiny również ostrzegały gdzieś zakulisowo Rosję, że no, to byłby krok idący zbyt daleko, zbyt destabilizujący w skali całego świata. No a Chiny są oczywiście teraz bardzo bliskim partnerem Rosji ekonomicznie i politycznie. Rosjanie bardzo bardzo są od Chin zależni, więc tak jakby nawet w sytuacji skrajnej, w przypadku tego konfliktu, no, użycie broni jądrowej mogłoby mieć, przynieść Rosji więcej szkód niż korzyści i trzeba po prostu Rosję od tego odstraszać i Rosji o tym cały czas przypominać.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję.
Nie dać się tym zastraszyć, to jeszcze, jeśli mogę tylko dodać, oczywiście nie można dać się zastraszyć takimi groźbami, także dlatego, że jeżeli teraz siadamy zastraszyć w ten sposób, to będą kolejne agresje, kolejne wojny, gdzie Rosja będzie przekonana, że znowu straszenie bronią jądrową się opłaca i że może w ten sposób kontynuować agresywną politykę najpierw przeciwko Ukrainie, a potem kto wie. Kto wie, być może dokonać agresji przeciwko NATO.
Bardzo dziękuję, panie Arturze. Dzisiaj moim i państwa gościem był pan Artur Kasprzyk z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, a my widzimy się w Rzucie na Mapie już za tydzień.